nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dzisiaj w programie zajmiemy się tym, czym od kilku dni żyje Polska. Chodzi oczywiście o śmigłowce, które są niezwykle istotne dla marynarki wojennej. Część osób zastanawia się pewnie nad tym, dlaczego w kontekście sił morskich tak dużo mówi się o śmigłowcach. I o tym właśnie rozmawiałem z byłym pilotem wojskowym, ekspertem lotniczym, kapitanem rezerwy Robertem Zawadą.
Polska marynarka wojenna należy do tego rodzaju sił zbrojnych, w którym akurat śmigłowce są według mnie potrzebne najbardziej. Są potrzebne najbardziej z bardzo prostego powodu, ponieważ śmigłowce marynarki wojennej, część tych śmigłowców, pełni dyżury ratownicze. Dyżury ratownicze oznaczają przymus ratowania ludzi na morzu, ratowania ludzi, życia, ale również i mienia. Te śmigłowce ratownicze do tej pory były, śmigłowce i załogi, które na nich latają, były cenione na świecie. Wiele odznaczeń, gratulacji, nagród za to, że to życie było ratowane. W tej chwili te śmigłowce stoją na kołkach, nie ma na czym latać, nie ma czym zabezpieczać tego jakże ważnego zadania.
Wyjaśnijmy może, bo to nie jest do końca tak, że one zupełnie nie latają, z dwóch punktów dyżurowania, które były ulokowane, są ulokowane w Gdyni i w Darłowie. Ze względu na remont gdyńskich maszyn dyżuruje tylko ten w Darłowie, co oznacza, że z tej środkowej części wybrzeża wylatuje śmigłowiec do akcji w tej całej naszej polskiej strefie odpowiedzialności.
Polska strefa odpowiedzialności jest bardzo duża, w związku z czym posiadamy dwa punkty, w których stacjonują śmigłowce ratownicze. To jest Darłowo i Gdynia. Śmigłowce, które stacjonują w Darłowie, są to już wysłużone stare śmigłowce Mi-14. Kiedyś były to śmigłowce Mi-14PS, które były wersją typowo zrobioną do tego typu zadań, czyli do zadań ratowniczych, ale one skończyły swoje resursy, skończyły swoją żywotność, w związku z czym z wersji do zwalczania okrętów podwodnych zmodernizowano kilka sztuk i stworzono takie śmigłowce, które w miarę możliwości również mogą pełnić rolę śmigłowców do poszukiwania i ratownictwa na morzu. No ale no, nie oszukujmy się, te śmigłowce są już wysłużone, są już stare, ich lata świetności już dawno minęły i ich żywotność dobiega końca. Ja podejrzewam, że jeszcze 2, góra 4 lata i śmigłowców tego typu w Polsce już nie będzie, bo będą już uziemione. Jeśli natomiast chodzi o Gdynię, to tutaj problem jest jeszcze gorszy, jeszcze większy, dlatego że w Gdyni stacjonują śmigłowce W3RM Anaconda, produkowane w Świdniku. I od kilku lat te śmigłowce borykają się z wieloma problemami. Świdnik nie daje sobie z tym rady, nie potrafi ich w porę naprawić.
Niedawno, wyjaśnię tylko, po raz drugi specjaliści z Gdyni nie odebrali tych śmigłowców z remontu, tłumacząc, że no ten remont nie został przeprowadzony właściwie, że wciąż nie mają te śmigłowce wszystkich właściwości, które mieć powinny.
No właśnie i to jest ten problem, że śmigłowce zostały wysłane do fabryki, która je produkowała, od której my je kupiliśmy i tak jak zostały wysłane, tak tam stoją i nie jest z nimi robione nic, a nawet jeśli chociaż trochę, to nie tyle, żeby mogły one powrócić tutaj i latać i zabezpieczać nasz akwen Bałtyku.
Pan latał na tych śmigłowcach, pan wie, jakie są ich mocne i słabe strony. Wie też pan, jaką przewagę mają te śmigłowce, które mogłyby zostać do nas dostarczone. Ja tutaj już abstrahuję od tego, czy to będą Black Hawki, czy to będą Caracale, czy być może jeszcze inne maszyny. Wchodząc w buty pilota, z czym wiąże się, jakie zalety przynosi latanie na takich nowocześniejszych maszynach?
Nowocześniejsze maszyny dla samego chociażby komfortu pilotowania są już lepsze, no bo odciążają dużo pracy pilota, a w ratownictwie szczególnie morskim jest to bardzo ważne, bo jest to bardzo ciężkie latanie, żmudne, długie, wymagające dużej koncentracji i dużej uwagi, więc im bardziej zmodernizowany jest ten śmigłowiec, im bardziej zaawansowany technicznie, tym więcej odciąża pilota w jego pracy, a co za tym idzie, oczywiście zwiększa bezpieczeństwo i pozwala na więcej, na uratowanie większej ilości ludzi, jeśli chodzi o śmigłowce ratownicze, ale jeśli chodzi o marynarkę, to również musimy tutaj wspomnieć o śmigłowcach do zwalczania okrętów podwodnych, które też kończą swój żywot, które też alarmują, że trzeba je wymienić i które również są bardzo potrzebne ze względu na bezpieczeństwo kraju. Wracając do tego, ja oczywiście nie powiem, jakie śmigłowce marynarka mieć powinna, bo jesteśmy w tej chwili w takim momencie, że tak naprawdę to piloci już krzyczą wszystko jedno nam, jakie to śmigłowce będą, byle one były, bo my nie mamy na czym latać. Więc no, do tego doszło, a było już tak blisko, było blisko zakupu śmigłowców Caracal, które według mojej opinii zabezpieczyłyby w zupełności bieżące potrzeby. Natomiast w tej chwili nie wiemy, co się dalej wydarzy. Zapewnienia na przykład, że będą to śmigłowce...
Te Black Hawki, ale na razie tylko mówi się o tym w kontekście wojsk specjalnych.
Black Hawki to jest oddzielna sprawa. Tak, o Black Hawkach usłyszeliśmy, że pójdą do wojsk specjalnych. I teraz pytanie powstaje, dlaczego akurat do wojsk specjalnych, skoro największy alarm podnosimy tutaj odnośnie marynarki wojennej, bo tutaj są najbardziej te śmigłowce potrzebne na już. Nie na jutro, tylko na wczoraj. Natomiast specjalsi myślę, że jeszcze by trochę wytrzymali, więc nie rozumiem tej decyzji. Z drugiej strony też słyszałem zdanie pani premier, z którego można było wywnioskować, że śmigłowce dla marynarki będą i będą one prawdopodobnie ze Świdnika. No, jeśli piloci marynarki mając takie doświadczenia ze Świdnikiem jak do tej pory, nie wiem, czy są z tej decyzji zadowolone. Jeśli to jest w ogóle jakaś decyzja, czy co, tak to można wywnioskować. Tego oczywiście nie wiemy, bo póki co decydenci nie mówią nam o żadnych szczegółach.
Te wszystkie pytania zadawał były pilot wojskowy, ekspert lotniczy, kapitan rezerwy Robert Zawada. Te wszystkie pytania przekazałem też do Ministerstwa Obrony Narodowej. Cały czas czekamy na odpowiedź. Gdy tylko ją otrzymam, oczywiście podzielę się z Państwem. A już teraz z powietrza schodzimy pod wodę i zajmiemy się okrętami podwodnymi. To kolejny z planowanych przez resort obrony zakupów. Wśród rozważanych okrętów jest szwedzki A-26. Na konferencji w siedzibie stoczni SAP Kokums, podczas której zaprezentowano możliwości okrętu A-26, był ekspert portalu Defense24.pl, komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. W kontekście tego okrętu bardzo często pojawia się głos, że to nowa i co za tym idzie niesprawdzona konstrukcja. I od tego zaczęliśmy rozmowę z komandorem porucznikiem rezerwy Maksymilianem Durą.
Znaczy, to rzeczywiście jest kontynuacja, bo to nie jest nowy okręt. To jest okręt, który powstał na bazie doświadczeń szwedzkich, a więc tutaj nie możemy mówić, że my dostajemy coś zupełnie nowego. Poza tym jest to oferta dla Polski. Jest to jedna z trzech ofert, które powinniśmy rozpatrzeć, czyli coś, co pozwoli nam wybierać między najlepszą ofertą, zarówno jeżeli chodzi o okręt, jak i także wszystko to, co związane jest z tym okrętem, a więc tymi rzeczami dodatkowymi, które pozwolą nam zmniejszyć koszty, jakie są ogromne przy zakupie okrętu podwodnych.
Podkreślił pan, że Szwedzi podkreślają to, iż jest to kontynuacja, a nie zupełnie nowy okręt. To taki wydawałoby się niuans, ale niezwykle istotny, bo wiele państw boi się zamawiać tak troszkę kota w worku, można byłoby powiedzieć, prawda, zupełnie nowe jednostki, nowe konstrukcje.
Znaczy bardzo wielu ludzi, szczególnie w Polsce jest to widoczne, czyli jest, u nas panuje bardzo dużo lobby niemieckie, w związku z powyższym stara się przedstawić ofertę szwedzką jako ofertę, która jest zupełnie nowa, czyli oferta, która jest tylko na papierze, która jest przekazywana przez firmę, która nie ma żadnych doświadczeń, bo to doświadczenia straciła, co jest w ogóle nieprawdą. Szwecja cały czas miała możliwości budowania okrętów podwodnych.
Od 100 lat
i powiedzmy sobie uczciwie, te możliwości podtrzymała. A więc w związku z powyższym tutaj nie można mówić, że to jest jakaś konstrukcja niesprawdzona, że jest to konstrukcja, która niesie ze sobą duże ryzyko. Tu po prostu trzeba wybrać to, co jest najlepsze. Można wybrać teraz między francuskim okrętem, między okrętem niemieckim a okrętem szwedzkim i chyba jest dobrze, że taki wybór mamy.
A co pana zdaniem mogłoby przemawiać za okrętem szwedzkim?
Znaczy ja myślę, że to zależy od tego, co jest w wymaganiach taktyczno-technicznych na nowe okręty. Jeżeli rzeczywiście w wymaganiach taktyczno-technicznych, tych, które założyła marynarka wojenna i które zostały zatwierdzone przez MON, jest, że ma być to tylko okręt na Bałtyk, no to wtedy rzeczywiście okręt szwedzki jest jednym z najbardziej optymalnych. Ale powiedzmy sobie uczciwie, gdyby było tak, że rzeczywiście ten okręt ma jeszcze oprócz tego działać na Atlantyku, ma mieć broń odstraszania, no to tutaj mamy trzech kandydatów i rzeczywiście jest w czym wybierać.
Poruszył pan bardzo ważny temat, ponieważ wielu ekspertów podkreśla, że jeśli chcielibyśmy ustalać jakiś harmonogram modernizacji polskich sił zbrojnych, to właśnie realizacja projektu Orka, zakup nowych okrętów podwodnych powinien być jednym z priorytetowych punktów na tej liście sprzętów do kupienia. Dlaczego? Ano właśnie ze względu na to, że jest to broń do odstraszania. Przyjmując tę wersję, że ona będzie, że te okręty będą mogły także operować czy to na Bałtyku, czy być może gdzieś na północy.
Tak, że będą wyposażone w to, co MON chce kupić, czyli w rakiety manewrujące, czyli rakiety, którym można atakować te cele lądowe. W związku z powyższym my możemy wykonać pewne uderzenie odstraszające, a więc możemy zagrozić, że słuchajcie, jeżeli nas atakujecie, to my wam też odpowiemy i to bardzo silnie. Nie tylko broniąc się, ale także atakując, i to jest też ważne.
Wyjaśnijmy być może osobom, które są troszkę mniej zorientowane, położenie okrętu podwodnego gdzieś na dnie morza, gdzieś na dnie oceanu. Tak naprawdę nie wiadomo gdzie, bo okręt w morzu to jest zawsze trochę jak igła w stogu siana. Jest taką bronią odstraszającą, czymś, co może przemawiać do wyobraźni, szczególnie jeśli jest wyposażony w te rakiety, o których pan mówi.
Dokładnie, tym bardziej, że myśmy założyli, że okręty, które mają do nas przyjść, mają być wyposażone w tak zwany napęd niezależny od powietrza. Pozwala on przebywać okrętem pod wodą przez około 2 tygodnie. W związku z powyższym możemy sobie policzyć, że rzeczywiście, jeżeli okręt ten się zanurzy, to po 2 tygodniach naprawdę bardzo trudno go będzie odszukać, a my mamy jakieś panowanie w powietrzu nad całym akwenem bałtyckim, w związku z powyższym utrudnimy niewątpliwie poszukiwanie takiego okrętu. I to uderzenie spod wody może zostać wykonane, więc to odstraszanie jest możliwe. W przypadku okrętów nawodnych jest to o wiele trudniejsze, dlatego że okręty nawodne łatwiej śledzić. Można je śledzić z góry, z satelitów, można je śledzić za pomocą lotnictwa, a można je śledzić także za pomocą siatki śpiegowskiej, bo przecież widać z brzegu, jeżeli okręt wychodzi z portu. Z okrętem podwodnym nie jest taka prosta sprawa.
Wspomniał pan o autonomiczności okrętu, która wynosi co najmniej 2 tygodnie. Nie jest to jednak jedyna cecha, która decyduje o jakości okrętu. Mówi się o tym, że w przypadku Szwedów na bardzo wysokim poziomie stoją 2 inne, także istotne cechy, czyli ekonomiczność działania, a z drugiej strony skrytość działania.
Znaczy ekonomiczność w przypadku okrętów podwodnych jest mniej ważna, natomiast jeżeli chodzi o skrytość działania, no tutaj ci Szwedzi mają rzeczywiście bardzo dużo do powiedzenia. Ich okręty są rzeczywiście bardzo ciche. A przekonali się o tym Amerykanie, ponieważ oni zaprosili szwedzki okręt, który popłynął do Stanów Zjednoczonych i tam współdziałał z flotą amerykańską, ćwicząc siły zwalczania okrętów podwodnych. I powiedzmy sobie uczciwie, Szwedom udało się zatopić parę razy, oczywiście zatopić w cudzysłowie, zatopić nawet lotniskowiec. Także rzeczywiście są to okręty bardzo trudne do wykrycia, szczególnie na takich akwenach jak Bałtyk. To są naprawdę okręty, które warto rozpatrzeć jako kandydaturę. Oczywiście ja nie mówię tutaj, żeby je wybrać, że one są najlepsze, ale mówię, że powinny znaleźć się na stole i powinny być też rozpatrywane.
A czy pana zdaniem to odstraszanie powinno być jednym z decydujących czynników podczas dokonywania już zamówienia na okręty?
Znaczy niewątpliwie to może wpłynąć na to, że te okręty zostaną kupione w pierwszej kolejności. Dlatego, że my tak naprawdę, jako Polska, nie mamy broni odstraszania. Ani lotnictwo, ani wojska lądowe nie są w stanie tego zapewnić, co mogłyby zapewnić, mówię, okręty podwodne. Dlatego, że tylko okręty podwodne mogą przenosić rakiety manewrujące o zasięgu 2000 km, a więc coś, co rzeczywiście może odstraszyć przeciwnika od atakowania nas. Dlatego, że tymi rakietami możemy uderzyć w ośrodki kierownicze tych państw, które nas atakują. I to jest najważniejsze, że my tutaj pokażemy, że owszem, nawet jeżeli ktoś wyśle na nas swoich żołnierzy, to nie zginą tylko ci żołnierze, nie będą walczyli tylko ci żołnierze, ale także dostaną ci, którzy podjęli taką decyzję. I to jest chyba ważne.
Bardzo ważnym elementem, który będzie brany pod uwagę podczas zamawiania okrętów, będą także same rakiety manewrujące, o których pan wspomniał, prawda? Tutaj mówi się o Francuzach i o Amerykanach jako takich najbardziej prawdopodobnych, potencjalnych dostawcach tej broni.
Tak, dlatego że tak naprawdę na rynku oferowane są tylko 2 typy rakiet dla okrętów podwodnych, rakiet manewrujących takich dalszego zasięgu. To są rakiety amerykańskie, Tomahawk i rakiety francuskie. I tu jest właśnie problem, dlatego że rzeczywiście Francuzi oferują te rakiety, ale tylko wtedy, jeżeli my kupimy francuskie Skorpeny. Także tutaj postawienie warunków...
Francuzi, czy nie, oni nie oferują także technologii?
Nie, oni oferują okręty razem z rakietami manewrującymi, ale samych rakiet manewrujących oni nam prawdopodobnie nie sprzedadzą. Tu należałoby się rzeczywiście nad tym zastanowić, w jaki sposób to zrobić, no ale myślę, że od tego są ludzie, którzy zadecydowali, że te rakiety manewrujące mają być kupione. Więc jeżeli tak zadecydowano, no to powinni się sobie zdawać sprawę z tego, co nas czeka, jakie są problemy ze zdobyciem tych rakiet. Dlatego, że Amerykanie nie są chętni do sprzedawania rakiet Tomahawk. W związku z powyższym prawdopodobnie skończy się na tym, że kupimy jednak okręty podwodne bez rakiet manewrujących.
Ta cichość tych szwedzkich okrętów wynika z nowatorskiej konstrukcji silników. One są takie dość mocne, jakbyśmy chcieli to obrazowo wyjaśnić, schowane w środku, a także ich obieg jest zamknięty.
znaczy to nie tylko silniki, to znaczy tutaj obieg musi być zamknięty. Jeżeli okręt się zanurzy, to on pływa albo na akumulator, albo na tym tak zwanym napędzie niezależnym od powietrza. Tutaj w przypadku Szwedzi opracowali swoje własne rozwiązanie, silnik Stirlinga, więc coś takiego, co pozwala przebywać pod wodą przez około 2 tygodnie. Ale tak naprawdę liczy się cichość wszystkich urządzeń, które tam są. Tam jest cała technologia, jak mocować urządzenia. Tak naprawdę my w kadłubie, te wszystkie urządzenia, które są w kadłubie, one także wiszą na pewnych specjalnych zawiasach, na pewnych specjalnych elastycznych połączeniach w taki sposób, że rzeczywiście drgania nie przenoszą się na kadłub. Wyciszone są maszyny, wyciszone są wszystkie urządzenia. Kadłub ma opływowy kształt, w związku z powyższym nie ma takich oporów hydrodynamicznych, w związku z powyższym nie ma zakłóceń, jeżeli chodzi o wodę. W związku z powyższym to wszystko powoduje, że rzeczywiście ten okręt jest bardzo cichy i bardzo trudny do wykrycia przez siły nawodne.
Tyle na temat okrętu A26. Ekspert portalu defense24.pl, komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. A na koniec tradycyjnie zaglądamy do radiowego archiwum. 1958 rok. Wracamy do rozmowy, którą ówczesny redaktor Radia Gdańsk Stanisław Goszczurny przeprowadził z komandorem Bolesławem Romanowskim, który podczas II wojny światowej dowodził okrętami podwodnymi ORP Jastrząb i ORP Dzik. Dziś historia na pozór zabawna.
Panie komandorze, ja słyszałem jeszcze taką interesującą historię, że podobno pana goniła własna torpeda, czy coś takiego. Było coś takiego rzeczywiście?
A i takie przeżycie mieliśmy też. Zresztą nie było to miłe przeżycie i właściwie świadczyło ono o tym, że nasi ludzie już są przemęczeni. Więc to się zdarzyło na Morzu Egejskim w 1944 roku. Gdzieś na wysokości wyspy Lesbos spotkaliśmy duży statek pasażerski. Wykonaliśmy na niego atak, skuteczny zresztą, bo 2 torpedy trafiły. No więc zabraliśmy się do ładowania torped zapasowych z magazynu do aparatów torpedowych. I tutaj podczas ładowania torpedy do aparatów, torpeda weszła za głęboko do aparatu, albowiem nie opuścił się hamulec, który ją umiejscawia w pewnym położeniu w aparacie. Ten hamulec przy strzale podnosi się do góry prasą hydrauliczną w momencie odpalania i potem opuszcza się sam na swoje miejsce pierwotne. Na skutek awarii właśnie prasy ten hamulec został w położeniu podniesionym, także torpedę przy ładowaniu do aparatu za daleko wepchnęliśmy i natrafiła ona na występ, który służy do odrzucenia haczyka zaworu wpustowego, który uruchamia silnik w torpedzie. No więc rzecz jasna, torpedę ładuje się w stanie gotowym do strzału. Więc jak tenże właśnie haczyk zaworu wpustowego został otwarty, otworzył dostęp sprężonego powietrza do mechanizmów, w rezultacie silnik torpedy zaskoczył i torpeda zaczęła, że tak powiem, śrubami pracować. No i co za tym idzie, spowodowało to wydech wszystkich spalin na pomieszczenie, więc trzeba było pomieszczenie ewakuować z ludzi, no i czekać, aż się torpeda uspokoi. No więc torpeda, idąc na sucho, bo bez wody, wytopiła sobie rzecz jasna łożyska i rozmaite inne rzeczy i w rezultacie stanęła. Więc kiedy torpeda stanęła, przewentylowaliśmy przedział. Następnie zamknęliśmy aparat torpedowy, zalaliśmy wodą i jako torpedę, jako nieużyteczną, mało tego niebezpieczną, chciałem wystrzelić wprost przed siebie, niech idzie, żeby nam tutaj po prostu nie zawadzała, nie stwarzała niebezpieczeństwa. Tymczasowo torpeda przechytrzyła nas. Okazuje się, że złośliwość martwych przedmiotów jest bardzo silna i mściwa.
A co konkretnie to oznacza? Ja wiem, ale nie powiem. Powiem tylko, że zachęcam do słuchania audycji Nasza Flota, choć nieduża, za tydzień, bo wtedy oczywiście ciąg dalszy tej ciekawej, przyznają Państwo, historii. A na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Nie odbierze Gdańska nam, nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.